Jaki porządek powinien panować w Kościele Chrystusa? Jak powinien funkcjonować lokalny, miejscowy Kościół? Kto jest między innymi potrzebny, żeby tam panował należyty ład i żeby wszystko odbywało się godnie i w porządku, jak na innym miejscu mówił apostoł Paweł? Niektóre z tych zagadnień są omówione w liście do Tytusa. List do Tytusa jest jednym z trzech listów pasterskich, bo skierowanych do ludzi, którzy zajmowali się duszpasterstwem w Kościele, opieką duszpasterską w Kościele. Pierwsze dwa listy pasterskie to dwa listy do Tymoteusza, a trzeci to list do Tytusa. List do Tytusa napisał apostoł Paweł, mając około 60 lat, mniej więcej tak w 64 lub 66 roku po Chrystusie. Nie wiadomo skąd go pisał, być może z Koryntu. I on przekazał w nim podstawowe zasady organizowania i prowadzenia lokalnych wspólnot kościelnych. A główny temat taki biblijny to zbawienie i duchowa odnowa stanowi podstawę organizacji wspólnoty, życia osobistego i społecznego. Czyli u podstaw tego, żeby Kościół dobrze funkcjonował, musi być to, że ludzie w Kościele to powinni być ludzie zbawieni i odnowieni duchowo. To nie mogą być przypadkowi ludzie w Kościele, tylko tacy zebrani jak, nie wiem, na jakiś koncert muzyczny czy coś takiego, byle więcej. I dzisiaj omówimy pierwszy rozdział, żeby znaleźć dla siebie praktyczne wytyczne i pewne cechy, które powinny nas wyróżniać, a też lepiej poznać Boga i Chrystusa. Przeczytajmy od pierwszego wersetu, na razie do wersetu czwartego. Paweł, sługa Boga, apostoł zaś Jezusa Chrystusa, stosownie do wiary wybranych Bożych i poznania prawdy zgodnej z pobożnością, z powodu nadziei życia wiecznego, które przed wiecznymi czasami obiecał niekłamiący Bóg, a we właściwych czasach objawił swoje słowo w głoszeniu, które zostało mi powierzone według nakazu naszego Zbawcy Boga, do Tytusa, prawowitego Syna według wspólnej wiary. Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Zbawcy. Zobaczmy, że apostoł Paweł pięknie się tu przedstawia, że jest sługą Boga. Niejednokrotnie wskazuje, że służy Chrystusowi, ale wiemy, że Chrystus i Bóg Ojciec są jedno. Sam Chrystus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy, ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie, więc służąc Chrystusowi, apostoł Paweł służył też Bogu. Dlaczego mógł tak też powiedzieć? Bo był powołany przez Boga do społeczności z Jezusem Chrystusem. To Bóg go pociągnął do Chrystusa. I mówi, że jest wysłannikiem, czyli apostołem Chrystusa, stosownie do wiary wybranych Bożych, czyli jego posługa wiązała się z wiarą ludzi wierzących, nazywanych tutaj wybranymi Bożymi, ponieważ on budował wiarę, on objawiał im prawdy, nieraz tajemnice. W niektórych listach mówi o to, tajemnice wam objawiam, tak? Czyli Bóg przez niego przekazywał tajemnice Kościołowi. W Duchu Świętym apostoł Paweł miał wielkie dary duchowe i po prostu mógł przekazywać cudowne Boże prawdy, budujące wiarę wybranych Bożych. I też mówi on o poznaniu prawdy, że służył w związku z poznaniem prawdy zgodnej z pobożnością. I to jest bardzo ciekawe zdanie. Poznanie prawdy zgodnej z pobożnością. Dlaczego? Ponieważ szereg osób w dawnych czasach i w dzisiejszych czasach myśli, że wiedza biblijna, tak zwana, czy wiedza jakaś teologiczna, to jedno, a życie jest coś innego. I bardziej są zainteresowani gromadzeniem tej wiedzy wieloma szczegółami historycznymi, geograficznymi czy językowymi. To wszystko może być pożyteczne, ale prawda chrześcijańska przede wszystkim jest zgodna z pobożnością. Czyli ten, kto naprawdę we właściwy sposób korzysta ze Słowa Bożego Biblii i z Ewangelii, staje się pobożnym człowiekiem. Staje się coraz bardziej napełniony Duchem Bożym, coraz bliższą więź ma z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem i jego życie modlitewne jest głębokie, jego oddanie Bogu jest głębokie i nie ma tutaj tylko suchej wiedzy o Bogu, ale jest znajomość Boga i znajomość Chrystusa, a nie tylko wiedza o Bogu. I tutaj mówi, że ta służba też jest spełniona z powodu nadziei życia wiecznego. Dzisiaj mówi się, nadzieja jest matką głupich, ale nie jest to słuszne twierdzenie, gdy nadzieja jest uzasadniona. Jeśli nadzieja jest mrzonką, to faktycznie jest matką głupich. Ale tu jest powiedziane, że tę chrześcijańską nadzieję przed wiecznymi czasami, czyli od wieczności, obiecał niekłamiący Bóg. Od bardzo dawna już obiecał. Bóg, który nie może kłamać, Bóg niezawodny. Więc nasza nadzieja ma solidne podstawy. Jej źródłem jest sam Stwórca Wszechrzeczy. I we właściwym czasie on objawił swoje słowo w głoszeniu, które zostało właśnie apostołowi powierzone, według nakazu, jak mówi, naszego Zbawcy Boga. Kieruje ten list do Tytusa, prawowitego syna, według wspólnej wiary, co wskazuje prawdopodobnie na to, że apostoł jednak w jakiś sposób miał wpływ na nawrócenie Tytusa, nazywając go dzieckiem, musiał być dla niego niejako duchowym ojcem, chociaż musimy pamiętać, że pierwsi chrześcijanie nie stosowali jakichś tytułów ojcze Pawle czy coś w tym rodzaju, ale po prostu taka więź była. Jeżeli ktoś kogoś pozyskał dla Chrystusa, to był jakby dla niego takim duchowym rodzicem. I tutaj mówi, że on był prawowitym synem według wspólnej wiary, czyli ich łączyła wspólna wiara w Chrystusa. I Paweł mówi dalej, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Zbawcy. To tradycyjne pozdrowienia, jakie występują w listach, ale charakterystyczne jest to, że wcześniej nazywa Boga Ojca, naszym Zbawcą Bogiem w wersecie trzecim, a tutaj nazywa Chrystusa też Zbawcą. I tu widać od razu, że apostoł ma wyważony pogląd, bo i Bóg Ojciec jest Zbawcą, i Syn Boży jest Zbawcą. Bóg Ojciec jest autorem zbawienia, on je zaplanował, on też dokonał wybrania, jakkolwiek je rozumiemy, przed założeniem świata. I on Syna przeznaczył, jak mówi pierwszy list Piotra, już przed założeniem świata, żeby był ofiarą za nasze grzechy. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 20. Także on jest barankiem zabitym od założenia świata, jak mówi 13 rozdział Księgi Objawienia, czyli jest przeznaczony już od założenia świata na ten cel. I Bóg Ojciec też powołuje te społeczności z Panem Jezusem. Nikt nie może przyjść do mnie, powiedział Pan Jezus, jeśli nie pociągnie go Ojciec mój. I dalej mówi, że tylko przychodzą tacy, którzy zostali pouczeni przez Ojca do Chrystusa. Czyli taki wewnętrzny Boży głos działa w sercu tych ludzi. Najczęściej działa przez Ewangelię, że ktoś się zetknie ze Słowem Bożym, nawet z broszurką, z traktatem, czy gdzieś usłyszy Słowo Boże. I w każdym razie to Słowo Bóg wykorzystuje i w sercu człowieka w mocy Ducha Świętego pracuje. Tak więc i Bóg Ojciec, i Pan Jezus w 100% są godni miana Zbawiciela. I kiedy widzimy tłum wielki w Księdze Objawienia ze wszystkich narodów, plemion, ludów, języków, odziany w białe szaty, z palmami w swych rękach, to ci ludzie wołają w 7 rozdziale, wersecie 10, zbawienie w Bogu naszym, który siedzi na tronie i w baranku. Czyli zbawienie jest i w Bogu Ojcu, i w Panu Jezusie. Także apostoł Paweł tutaj pokazuje nam taki zrównoważony pogląd. Nie wyklucza ani Jezusa z tego, ani Ojca. Bóg Ojciec zbawia, można powiedzieć, za pośrednictwem Chrystusa albo w Chrystusie. Tak więc ten wstęp pokazuje nam, że prawda chrześcijańska prowadzi nas do pobożności, umacnia naszą wiarę, i jest słowem nadziei niezawodnym, bo obiecał je prawdomówny Bóg. Ale jak to się ma do porządku w Kościele? Apostoł Paweł teraz od 5 wersetu i dalej mówi o potrzebie zachowania porządku. Były dla niego pewne zagrożenia, o czym później. Pozostawiłem cię na Krecie po to, byś uporządkował pozostałe sprawy i ustanowił po miastach prezbiterów, inaczej starszych, tak? Jak ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, Ma wierzące dzieci, nie pod zarzutem rozpasania lub niekarności. Biskup bowiem jako zarządca Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieporywczy, niepijący, niewładczy, niechciwy zysku, ale gościnny, przyjazny temu, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, ofiarny, zdyscyplinowany, trzymający się zgodnie z pouczeniem wiernego słowa, aby był w stanie zarówno zachęcić zdrowym pouczeniem, jak i przekonywać przeciwnych. Tu widzimy zadanie Tytusa. Był na wyspie Kretach i tam miał uporządkować sprawy lokalnych kościołów. Miał po miastach ustanowić prezbiterów, czyli starszych. To określenie w Grece oznacza starszych mężczyzn. Mężczyzn starszych wiekiem w kontekście chrześcijańskim oznacza ludzi dojrzałych duchowo. Mężczyzn, którzy są dojrzali duchowo i powinni już mieć jakieś konkretne doświadczenie życiowe. To nie mogą być młodzieńcy. Błędem nieraz w kościołach jest to, że za szybko się ludzi bierze do służby, na pastorów, na starszych, młodych ludzi, jeszcze niedoświadczonych i pozostawiają po sobie nieraz rany, zgliszcza, problemy, bo nieraz jakaś żądza władzy u nich jest, nieraz jakieś pragnienie wykazania się, własnej chwały. Tacy ludzie w określonym wieku nieraz mają takie tendencje, żeby gdzieś tam zaistnieć, żeby się pokazać. I to powoduje określone problemy, bo nieraz mają swoje ofiary. Znałem takiego brata, który kiedyś usługiwał w jednym ze zborów i pozostawił po sobie ogromne spustoszenia. Po prostu jako młody został pastorem i ogromne spustoszenia pozostawił. Potem poszedł po rozum do głowy, już na innych terenach lepiej usługiwał, gdzie się przeniósł. Ale wcześniej po prostu był zbyt młody, zbyt niedoświadczony, żeby przewodzić ludowi Bożemu. Także to nie są obojętne sprawy. Ważne jest też, jak się wybiera starszych zboru. Czy się kierują bracia tym, na przykład, że jest przedsiębiorczy, prowadzi dobrze biznes, tak? No, jest przedsiębiorczy, prowadzi interes, sobie dobrze radzi, to będzie i dobrze zarządzał w zborze. Przede wszystkim muszą spełniać starsi kryteria biblijne. I tu zauważmy, że jeszcze na tym etapie w historii Kościoła prezbiter, a biskup, czyli inaczej stróż, czyli ten, który był stróżem ludu Bożego, opiekunem, doglądającym, jak mówi jeden z przekładów, to było jedno i to samo. Biskup, a starszy, a prezbiter, czyli starszy, a stróż, to było jedno i to samo. I tu jest powiedziane, kim taki człowiek miał być. Miał być nienaganny, to znaczy bez poważnego żadnego zarzutu. Nie powinien ciążyć na nim żaden uzasadniony, poważny zarzut, na tym, który ma być starszy. Mąż jednej żony, tak? Czyli wiadomo, że tutaj nie powinien być na przykład ktoś, kto kiedyś już był żonaty i ta żona żyje, a on ma drugą teraz, tak? Nie powinno coś takiego być. Dalej, wierzące dzieci. Mowa, słowo greckie użyte tu w odniesieniu do dzieci, dotyczy osób w wieku do 20 roku życia. A więc po prostu jeżeli ktoś miał dzieci posłuszne mu i służyły Bogu, ale później w dorosłości przestały Bogu służyć, niektóre z nich, a niektóre służą, to niekoniecznie podważa to jego kwalifikacje. Mamy przykład biblijny Samuela, o którym nic nie napisano, żeby źle wychowywał synów, a jednak jego synowie brali łapówki i naginali prawo, nie byli dobrymi sędziami. A więc jeżeli ktoś jest dorosły, to już odpowiada sam za siebie, ale wtedy, kiedy podlegają opiece takiego kandydata na starszego dzieci, powinny być karne, nie powinny być rozwiązłe, powinny być posłuszne. I biskup jest tu nazwany zarządcą lub włodarzem Bożym. Włodarz to takie starsze słowo, ale też się używa. Mówi się na przykład o włodarzu miasta zwolenia, tak? Czyli o kimś, kto zarządza daną jednostką, czy grupą, czy miastem, czy jakimś urzędem. Więc biskup jest zarządcą Bożym, który musi być nienaganny, nie może być samowolny. Czasami zdarza się, że niektórzy ludzie służący Bogu w Kościele są samowolni. Realizują jakieś czysto własne pomysły. Takie zupełnie nie wiadomo skąd. Nauczają też tak bardzo dowolnie, jak im tam przyjdzie coś do głowy. A ludzie biedni muszą się do tego dostosować. Tak nie może być. To musi być człowiek przede wszystkim poddany woli Bożej, bo samowola nie jest poddaniem się woli Bożej, ale jest egoizmem. A egoizm to jest największy grzech człowieka, tak? Bo jest sprzeczny z poddaniem się woli Bożej. Jest skupieniem się na sobie. Jak mówił Martin Luther, jest to skrzywienie ku samemu sobie. I nie może być takim kimś, ktoś, kto przewodzi ludowi Bożemu. Nie może być porywczy, dosłownie skłonny do bicia. Więc to nie może być człowiek, którego łatwo wyprowadzić z równowagi, który zaraz się zaognia i zaraz wchodzi w konflikt. Taki człowiek nie może przewodzić ludowi Bożemu. Dalej, niepijący, chodzi oczywiście o nadużywanie alkoholu. Nie może to być też uzależniony od alkoholu, bo po prostu będzie niezrównoważony. Będzie łatwo narzędziem diabła, bo diabeł go otrzyma w garści, zniewolił go nałogiem. Więc nie może to być ktoś taki. Nie może to być ktoś władczy, czyli ktoś, kto, jak już mówiłem, no, imponuje mu, żeby kierować ludźmi, żeby zarządzać ludźmi i robić z nimi tak, jak z pionkami na szachownicy. To nie może być. Według Słowa Bożego ci, którzy mają przewodzić, to mają być usługujący. Pan Jezus powiedział, że ten, który jest pierwszy pośród was, niech będzie sługą waszym. Dalej czytamy, że nie może to być człowiek chciwy zysku, czyli kierujący się interesownością. Jeżeli do kościoła zakrada się interesowność, chęć zrobienia, jak to się mówi, biznesu na religii, to już zabija to ducha, zabija autentyczność. Tego nie może być. Ma być to człowiek z drugiej strony, mówiąc pozytywnie, gościnny. A więc jego dom stoi otworem przed innymi chrześcijanami, przed osobami, które szukają Boga. Ludzie się czują w towarzystwie takiego brata dobrze i wiedzą, że jest przystępny, że zawsze mogą liczyć na jego pomoc, a jeśli nie w danej chwili, to przy najbliższej okazji. Przyjazny temu, co dobre. A więc miłośnik to musi być tego, co dobre. Musi miłować dobro. To jest bardzo ważne, żeby kochał dobro, bo będzie wtedy też zabiegał o dobro dla innych, będzie też sam okazywał dobroć. Ma być rozsądny, czyli taki zdrowo myślący. Obecnie spotkałem się z takimi niektórymi osobami w internecie, natknąłem się na ich wpisy, którzy się uważają za jakichś liderów w kościołach ewangelicznych, którzy bardzo brzydko piszą o władzy. Wypowiadają się w uwłaczający sposób, nawet niegodne jest to powtórzyć. I o innych chrześcijanach się wypowiadają w ten sposób. To jest brak rozsądku i brak posłuszeństwa Słowu Bożemu. Tak nie powinno się robić. To jest brak właśnie takiej roztropności. Ma to być człowiek sprawiedliwy, a zatem żyjący według Bożych przykazań, według norm moralnych Słowa Bożego. To nie może być ktoś, kto jest nierzetelny, ktoś, kto kłamie, ktoś, kto sprzeniewierza pieniądze, czy cokolwiek takiego, który jakąś prywatę uprawia w kościele. Ma to być człowiek ofiarny, czyli gotów do poświęceń, bo nieraz tego wymaga służba dla Boga. Nieraz trzeba kogoś odwiedzić pilnie, chorego, czy w jakimś problemie. Ma być zdyscyplinowany, czyli inaczej opanowany. To musi być człowiek, który panuje nad sobą, bo różne są sytuacje w życiu Kościoła i czasami są osoby trudne i niełatwo sobie z nimi poradzić. I teraz bardzo ważne wymaganie, trzymające się zgodnie z pouczeniem wiernego Słowa, czyli prawidłowej nauki Słowa Bożego, aby był w stanie zarówno zachęcić zdrowym pouczeniem, czyli ma być generalnie zachęcający. To nie ma być ktoś, kto głównie tylko gromi i takie ponure chrześcijaństwo głosi, tylko grozi ciągle piekłem, tylko wszystkich straszy, dołuje i ciągle tylko pokutę głosi i nic innego. To musi być człowiek zrównoważony. Jest miejsce, żeby mówić o sądzie Bożym, ale jest miejsce, żeby podnosić owce zniechęcone, przygnębione, osoby borykające się z chorobą, z trudnościami starszego wieku, czy borykającymi się z kłopotami materialnymi, czy z utratą pracy, czy jakimikolwiek innymi zmartwieniami, czy problemami rodzinnymi. To ma być osoba zdecydowanie zachęcająca, która przy pomocy Słowa Bożego potrafi kogoś podnieść na duchu. I wreszcie powinien umieć, znając Słowo Boże, przekonywać ludzi przeciwnych, czyli takich upartych, opornych. Powinien umieć za pomocą Słowa Bożego uprzejmie, ale stanowczo wykazać błąd komuś, kto jest oporny, komuś, kto jest nieposłuszny Słowu Bożemu i zdrowej nauce. Musi umieć cierpliwie i metodycznie wykazać błąd takiej osobie. A teraz, dlaczego to było takie ważne, żeby na tej Krecie ustanowić tych starszych? Żeby ustanowić taki porządek zdrowy. Bo co się działo? Od 10 wersetu czytamy dalej. Wielu bowiem jest i niekarnych, próżnych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza tych z obrzezania, których trzeba uciszyć, gdyż oni całe domy wywracają, ucząc czego nie trzeba, dla brzydkiego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretańczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, z tego powodu karci ich surowo, by byli zdrowi w wierze i nie zważali na żydowskie mity oraz przykazania ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, lecz swoimi czynami zapierają się Go, są obrzydliwi, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła. Mocne słowa, ale wskazujące na problemy, którym trzeba było zaradzić przez postawienie ludzi przewodzących Kościołowi w zdrowy sposób, głoszących zdrową naukę i napominających tych, którzy szerzą jakieś błędy w lokalnych, miejscowych kościołach. Apostoł wskazuje na źródło problemu, na takich ludzi, którzy byli niekarni, to znaczy niezdyscyplinowani, żyli sobie jak chcieli, robili jak chcieli, głosili co chcieli. Byli próżnymi gadołami, to znaczy bardzo lubili dużo mówić na tematy, zwłaszcza religijne. Byli to też w tej swojej gadaninie zwodziciele, to znaczy głosili nauki sprowadzające na złą drogę. I przykro o tym mówić, ale najwięcej wśród nich było obrzezanych, czyli ludzi z Żydów. Być może byli to ludzie, którzy w jakiś sposób znaleźli się w kręgach chrześcijańskich, ale nie do końca się nawrócili. Jeszcze ciągnęli za sobą tradycje żydowskie w dużej mierze i traktowali je jako źródło zbawienia, bo ich nauka najwyraźniej nie była zdrowa. Wiemy, jakie apostołowie mieli stosunek do prawa mojżeszowego, prawa Bożego. Szanowali to prawo. Apostoł Paweł przez liście do Rzymian w 7 rozdziale napisał, że to prawo jest święte i dobre, a przykazanie sprawiedliwe. Szanowali to prawo i wielu z nich jeszcze, z tych chrześcijan pochodzenia żydowskiego, przestrzegało tego prawa, z wyjątkiem czegoś, co kłóciło się z Ewangelią. Natomiast czemu byli przeciwni apostołowie? Narzucaniu ludzi pochodzenia pogańskiego, którzy wchodzili do kościoła, narzucaniu im tego prawa w całości i obrzezania i traktowaniu tego prawa jako źródła zbawienia. Temu byli przeciwni, natomiast samemu prawu Bożemu nigdy nie byli przeciwni. I tutaj Paweł mówi, że trzeba tym ludziom było zatkać usta, uciszyć, bo oni całe domy wywracają. Jaki jest sens? Także dzisiaj się mówi o domu w znaczeniu rodziny. Oni wywracali rodziny, powodowali problemy w rodzinach. Na czym to polegało? Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, mówi, że pewne takie lekkomyślne kobiety były uwodzone przez fałszywych nauczycieli, które to zawsze się uczyły, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogły. I praktycznie mogło to tak wyglądać, że mężczyzna jest w pracy poza domem, na przykład załóżmy jakiś rzemieślnik czy kupiec, chrześcijanin, tak? W tym czasie żona się nudzi w domu i przychodzi taki nauczyciel, mówi: ja jestem dzieckiem Abrahama, ja tu jestem bliżej prawdy od tego Pawła i tych innych, ja tu właśnie ci, siostro, przekażę taką głębszą prawdę, właśnie, że jednak nie wystarczy taka Ewangelia, trzeba jednak tutaj przestrzegać też pewnych tradycji, przepisów, żeby być zbawionym, bo inaczej będzie ciężko. I dzisiaj to samo się dzieje. Znam takie przypadki i to nie jeden, że mąż ciężko pracował, żona nudziła się w domu, przyszli świadkowie Jehowy, przyszli inni i dom rozdwojony, tak? Dom wywrócony, można powiedzieć, do góry nogami, bo żona poszła za inną nauką, mąż wyznaje co innego, może zaniedbał sprawy duchowe w domu nieraz. I to są takie problemy. W każdym razie oni uczyli, czego nie trzeba, czyli czego oni uczyli? Zbędnych nauk, niewłaściwych nauk. I to dla brzydkiego zysku, czyli wynika stąd, że osoby, które dały posłuch tym nauczycielom na Krecie, ponosiły podwójną szkodę. Po pierwsze, były zmanipulowane fałszywą nauką w swoich umysłach i sercach, czyli podbite pod fałsz, pod nieprawdę, a po drugie, traciły materialnie. Prawdopodobnie musiały gościć tych ludzi, a fałszywy prorok czym się charakteryzuje? Że będzie chciał jak najwięcej skorzystać, tak, w gościnie. Nie będzie skromny, tylko będzie, a przepraszam, a tutaj jeszcze może by miód mi byś przyniosła, a może jakiś drzemik masz, a może jeszcze coś tam. Dłużnicy muszą się odwdzięczyć w całej pełni. Ja zasługuję na honorarium, przecież sam Pan powiedział, że ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyją. I tak oni to wymagali, żeby ich zaopatrywać. Dla brzydkiego zysku to robili. Czyli mieli złe pobudki, złe serca. I trzeba powiedzieć, że to był rzeczywiście problem. I był problem jeszcze później. Bo w takim dziele wczesnochrześcijańskim jak Didache z okolic Syrii, to jest do dzisiaj można przeczytać, w internecie można znaleźć, ja mam to w druku. Tam było napisane, jak można poznać fałszywego proroka, a jak prawdziwego. Konkretne wytyczne były, bo nie brakowało już we wczesnych wiekach chrześcijaństwa takich wędrownych nauczycieli i proroków. Więc po prostu po takim umiłowaniu zysku, po takim wykorzystywaniu wierzących można było poznać, że ktoś jest fałszywy. I tutaj apostoł Paweł, widać, był takim erudytą, znał różne źródła, czytał różne dzieła, bo przytoczył wypowiedź wieszcza kreteńskiego: Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe, ale oczywiście w kontekście tych fałszywych nauczycieli to zrobił i mówi, świadectwo to jest prawdziwe, z tego powodu karci ich surowo, by byli zdrowi w wierze i nie zważali na żydowskie mity oraz przykazania ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Czyli Tytus miał trudne zadanie. Trzeba powiedzieć, trudno mu pozazdrościć tego zadania. Miał surowo wręcz karcić tych, którzy ulegali tym fałszywym nauczycielom. Miał ich wzywać do tego, żeby byli zdrowi w wierze, a więc kierowali się nauką chrystusową, nauką apostolską. I nie dawali posłuchu jakimś żydowskim mitom, które głosili ci fałszywi nauczyciele. Oczywiście to apostoł Paweł sam był Żydem, nie był żadnym antysemitą, tylko chodzi o to, że już wtedy ta czysta wiara mojżeszowa, która była, obrosła w jakieś drugorzędne, trzeciorzędne tradycje, błędne poglądy. Pan Jezus już to demaskował, bo na przykład była taka tradycja, że można nie wspierać w ogóle rodziców. W ogóle nie trzeba. Tylko powiedzieć, no ja tam hipotetycznie dam to na świątyni kiedyś, to ja już nie będę wspierał rodziców. I naruszali prawo Boże, gdzie mówiło o czci rodziców, czci ojca i matkę. I Pan Jezus ich zdemaskował. I już wtedy judaizm obrósł w takie ludzkie nauki, takie mity różne. I apostoł Paweł nie zwalczał zdrowej, tego co zdrowe w religii żydowskiej i Pan Jezus tym bardziej też, ale zwalczali oni te wszystkie naleciałości, które były niezdrowe, które odwracały ludzi od Mesjasza, a przecież wiara mojżeszowa miała prowadzić ludzi do Mesjasza, do Pana Jezusa, do zdrowej Ewangelii, dobrej nowiny. I mówi, że były to przykazania ludzi, którzy odwracają się od prawdy, czyli ci nauczyciele narzucali jakieś ludzkie przepisy, być może już jakieś zaczątki Talmudu takie, ludzkie właśnie wykładnie i wymagania, ale niestety one były sprzeczne z prawdą Słowa Bożego, z prawdą Ewangelii. I Paweł wskazuje, na czym polegał problem. Oni głosili jakieś przepisy dotyczące czystości rytualnej najwyraźniej, i komplikowali ludziom życie. A Paweł mówi, dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Pokazuje on, że chociaż ci ludzie głosili zasady czystości rytualnej, religijnej, to sami byli brudni w środku. I tak może być, że ludzie w różnych religiach mogą mieć takie zewnętrzne formy piękne, nawet wydaje się słuszne, logiczne, żeby zachować jakąś taką nienaganność, ale jednak wewnątrz są brudni. Zarówno umysł, jak i sumienie mogą mieć skażone. I są osoby, które bardzo wierzą, na przykład w naszym kraju, w moc samych sakramentów, nawet bez wiary. I mam takiego dobrego znajomego publicystę katolickiego, który mówił mi, że zna takie osoby, które od lat są zniewolone różnymi grzesznymi nałogami, a wzruszają się sakramentami i starają się w nich uczestniczyć. Czyli w czym jest rzecz? To nie chodzi o to, żebyśmy z góry patrzyli na katolików, bo i w naszym środowisku coś takiego może się powtórzyć. Możemy zachowywać taką zewnętrzną, no, zewnętrzny pozór pobożności, a wewnątrz gdzieś tolerować u siebie różne takie nieczystości. I tu jest problem. I ważne jest, co mówi werset 16, gdzie Paweł nawiązuje do tych ludzi, że utrzymują, iż znają Boga, lecz swymi czynami się Go zapierają. Czyli po prostu, choć deklarowali, że są Bożymi ludźmi, Bożymi sługami, to ich czyny temu jawnie zaprzeczały. Bo mówi, że to ludzie obrzydliwi, czyli po prostu ich cechy osobiste były rażące. Ich postawa była rażąca, gorsząca, nieprzyjemna dla innych. Byli nieposłuszni, to znaczy nieposłuszni oczywiście Bogu i też tym, którzy przewodzili w Kościele, czyli bo czytaliśmy, że byli niekarni. Ale przede wszystkim nie byli posłuszni Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i nie byli zdolni do żadnego dobrego czynu. Czyli źle postępowali, po prostu nie czynili dobra. I tu jest to niebezpieczeństwo, które też w dzisiejszych czasach jest ogromne w Kościele Bożym, bowiem głosi się Ewangelię, w której już się nie wymaga pokuty, nawrócenia, porzucenia grzechu, ale po prostu uważa się, że jest coś takiego jak cielesny chrześcijanin. Nie wiem, czy słyszeliście o nauce o cielesnych chrześcijanach. Jest taka nauka wymyślona już dość dawno. Ona głosi, że chrześcijanin może żyć zupełnie jak świat, być nie do odróżnienia od świata, ale jeśli kiedyś się nawrócił, to i tak będzie zbawiony. Te osoby głoszą, że taki chrześcijanin co najwyżej utraci korony i nagrody, będzie gdzieś tam na ostatnim krzesełku, ale jednak będzie w Królestwie Bożym. I ta nauka do niczego dobrego nie prowadzi, bo jest według tej nauki nawet chrześcijanin może umrzeć jako ciężki grzesznik, jako cudzołożnik, jako alkoholik, jako narkoman, ale przedwczesna śmierć jest karą dla niego od Boga i on potem będzie i tak zbawiony i tak. Bardzo zła nauka. To jest taka współczesna herezja, która jest bardzo szkodliwa. Bo prawdziwa Ewangelia, zdrowa nauka prowadzi do pobożności, do dobrego życia. I prawdziwa pobożność prowadzi do dobrego postępowania. Także odwracając ten ostatni werset, możemy powiedzieć, że ci, którzy znają Boga, potwierdzają swoimi czynami, że Go znają, są mili Bogu i ludziom, posłuszni Bogu i są bardzo zdolni do każdego dobrego czynu. To są ludzie pobożni, po tym można ich poznać. Tak więc, drodzy, pora na podsumowanie. Bóg dał cudowną Ewangelię, dał prawdę Ewangelii, dobrej nowiny, która prowadzi do życia wiecznego, bo stoi za nią prawdomówny Bóg, który nie może kłamać. Bóg Ojciec jest Zbawicielem jako autor zbawienia, Pan Jezus jako wykonawca odkupienia także jest Zbawicielem. Ale nie wystarczy tylko uwierzyć w Chrystusa. Nie wystarczy tylko znaleźć się w Kościele. W Kościele potrzebny jest porządek. Musi być ktoś, kto czuwa na straży zdrowej nauki i odpowiada w rozsądnej mierze wymaganiom stawianym starszym, tak? jak na przykład te tutaj podane, bo jeszcze te wymagania dla starszych i dla diakonów są podane w pierwszym liście do Tymoteusza, trzecim rozdziale. Także biblijne wymagania są przedstawione jasno. Nie znaczy, że ktoś w idealnym stopniu wszystko, każdy szczegół spełnia, ale po prostu w rozsądnej mierze powinien większość tych wymagań spełniać, żeby usługiwać w Kościele. I to jest taka zdrowa nauka dla nas też, drodzy, że nie może być tak, że ludzie są wybierani według innych kryteriów do służby w Kościele niż te biblijne. Po to Bóg nam zostawił Słowo Boże, żebyśmy według tego postępowali. I dlaczego potrzebni są nam ludzie w Kościele usługujący? Ponieważ i dzisiaj w dobie zalewu, można powiedzieć, przeogromnego zalewu w internecie samozwańczych różnych nauczycieli, obok dobrych materiałów, gdzie można znaleźć zrównoważonych nauczycieli, jest cała masa różnych fałszywych proroków, którzy przez internet pozyskują sobie zwolenników, to tym bardziej potrzeba, aby bracia usługujący w Kościele umieli przeciwstawić się niezdrowej nauce. A jeśli na terenie zboru, kościoła pojawią się fałszywi nauczyciele zalewający teren ulotkami jakimiś, czy nachodzących domy, czy też czasami przyjdzie na nabożeństwo ktoś niby posłuchać, a tak naprawdę przychodzi kogoś porwać ze sobą, to tym bardziej starsi muszą zatroszczyć się o owce. Nie mogą być jak najemnicy, którzy porzucają owce, ale napomnieć, zwrócić uwagę, na czym polega zło danej nauki i przeciwstawić się kłamstwu. A my wszyscy powinniśmy też spełniać te wymagania, które dotyczą każdego chrześcijanina i być takimi ludźmi, którzy znają Boga i swoimi czynami to potwierdzają. I trzeba powiedzieć jedno. Słowo Boże i Duch Święty idą w parze. I dlatego bardzo potrzebujemy i jednego, i drugiego. Samo Słowo Boże głoszone bez Ducha Świętego jest suche. I ja spotkałem się z takimi kazaniami, które były tak oschłe, tak pozbawione ducha, że aż się nie chciało tego słuchać. A z kolei Duch Święty, jeżeli ktoś bardzo głosi Ducha Świętego, dary duchowe, a minimalizuje Słowo Boże, może dojść do nadużyć. Duch Święty i Słowo Boże muszą iść w parze. Ludzie Boży usługujący w Kościele potrzebują i Ducha Świętego, i Słowa Bożego jednocześnie. I potrzebują bardzo namaszczenia Bożego i tej łaski z Ducha Świętego płynącej, żeby umieć tak postępować i tak działać, jak Bóg tego wymaga. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Chwała niech będzie Bogu Ojcu i Panu Jezusowi w Duchu Świętym. Amen.